here come the stars, here come the stars, here come the stars. Pro basketball is here and that, here come the stars.
Hello, mój drogi, hello!
Witam cię serdecznie, hello!
Słyszałem, że jak większość tego świata zostałeś wczoraj na moment fanem futbolu. I widziałeś, co wydarzyło się w Houston, w Super Bowl.
Obejrzałem 5-minutowy skrót. Jeśli to czyni mnie fanem futbolu amerykańskiego, to naprawdę nie trzeba zbyt wiele.
Oni dali highlight na stronie oficjalnej NFL, 20-minutowy highlight. I tak sobie pomyślałem, że... W zasadzie nie wiem, co pomyślałem. Nieważne. W zasadzie to niedużo myślałem, bo spałem tylko 3 godziny po tym meczu. Ciężko się tak egzystuje.
No ale co, byłeś rozczarowany, ucieszony. Tom Brady, piąty Super Bowl, lepszy niż Joe Montana. Budowanie jakiejś narracji, biały LeBron James, 40-letni facet, córka, żona.
Przejdźmy do NBA. Wszystko powiedziałeś w zasadzie już w tym momencie.
Aha. Patrz, w 5 minut ogarnąłem cały sezon.
To nie jest skomplikowane bardzo, żeby to ogarnąć. Ale da się.
Umniejszaj.
No dobrze. Przygotowałeś się, bardzo się cieszę.
Nie. Spod brudnego palca.
Mecz był... Ja się zastanawiam, czy to było większe niż powrót Cavaliers.
3-1.
I czy można to porównywać? Można to porównywać, ale ile niesamowitych rzeczy wydarzyło się w ostatnim roku, bo ten mecz, wiesz, to zawsze jest ciężkie do zrozumienia, jak ktoś nie ogląda futbolu, że to był sezon 2016, który się skończył wczoraj.
Tak.
I to jest zawsze ciężkie dla mnie, jak próbuję sobie znaleźć jakieś stare mecze sprzed lat. I szukam Super Bowls. I na przykład jest Super Bowl 1995, tak? I myślisz sobie, że to jest Super Bowl z 1995 roku, rozgrywany w lutym 1995 roku. A to jest Super Bowl z 1996 roku. Tylko sezon jest 1995. Są różnie opisywane te sezony.
I to jest twój największy problem w oglądaniu prawdziwych meczów, że nie wiesz, w którym roku jest sezon, w którym roku jest Super Bowl.
Nie, największy problem to jest brak tej dodatkowej linii, którą daje telewizja, linii, która pokazuje, ile zostało do first down. Tego nie ma, więc to się inaczej ogląda. To jest największy problem. Ten problem, o którym powiedziałem przed chwilą, jest drugi. Ale nie chodzi o to, żeby doszukiwać się problemów.
Od kiedy jest ta linia?
Nie wiem. Pojawia się jakoś w latach 90. Tylko w którym roku, nie powiem ci dokładnie, ale mam wrażenie, bo oglądam mecze z lat 80. w trakcie tego sezonu, stare mecze, Joe Montana między innymi, który był wybitny. Joe Montana był tak dużo lepszy od innych, że Tom Brady nie był tak lepszy od innych, jak Joe Montana jest.
Rozumiem.
Takie moje spostrzeżenie. Wyprzedził czasy gość. Czy był lepszy? Nie wiem, czy był lepszy. Gra się zmieniła. Kiedyś ludzie nie podawali tak, jak teraz podają. W 93-94 rok chyba jakoś pojawia się ta linia. W każdym razie, przy 3:28 ja nie wierzyłem absolutnie, że Patriots mogą wrócić
no
w tym
i tak
meczu.
Wiesz,
nieprawdopodobne to było.
3:28 i tam, nie wiem, jest tam 19 minut do końca.
Tak, i myślę, że to był większy powrót. Ja nie chcę obrażać fanów NBA, którzy kompletnie nie interesują się futbolem, ale wydaje mi się, że to był większy powrót niż powrót Cavaliers, ponieważ w sytuacji, w której Cavaliers byli 1-3, można było zacząć chociaż budować narrację tego, że Draymond Green nie zagra w piątym meczu i Cavaliers mogą go wygrać. Można było cokolwiek budować, a tu przy 3:28 naprawdę nie wiem, co można było zbudować. W sensie, wiem, że budowany był w internecie hejt na Toma Brady'ego i wszyscy, którzy nie kibicują Patriots, a jest ich bardzo dużo, to jest generalnie ta druga część Ameryki, wyśmiewała się z Toma Brady'ego. Tom Brady is done, itd., itp. Po genialnym sezonie, no.
Odpowiedział!
Wiesz, duża część Ameryki życzyła sobie tego, żeby Patriots przegrali, też z tego powodu, z tego politycznego powodu, o którym mówiłem ci w zeszłym tygodniu. Tego, że Robert Kraft, czyli właściciel Patriots, Bill Belichick, czyli trener Patriots, no i Tom Brady, prawdopodobnie, to nie jest pewne. Gdzieś go kiedyś widziano w czapeczce, w full capie Make America Great Again. To było dawno temu, miał w szatni ponoć ten full cap. Ale Chodzi o to, że oni wszyscy za Donaldem Trumpem w czasach, gdy Donald Trump ma generalnie nie jest popularny i w zasadzie nigdy nie był popularny. Jak on mógł zostać wybrany z prezydentem stanu, będąc tak niepopularną osobą? W każdym razie, Donald Trump wygrał na końcu. To chciałem powiedzieć.
Touchdown,
Donald Trump. Powinny gify takie być, jak to Donald Trump otrzymuje podanie od Toma Brady'ego na końcu. No sorry Ameryka, sorry Atlanta. W Atlancie nikt nie płacze, bo nikt się nie interesuje futbolem. Nikt nie kibicuje Atlancie. Straszny czołg.
Czołg. Chyba większy powrót niż powrót Cubs w meczu z Cleveland, z baseballu w tym roku.
Tak, i to wczoraj, na co zwrócił uwagę w naszym podcaście o tym meczu Karol, to przytoczył, ile było nieprawdopodobnych końcówek w finałach amerykańskiego sportu. Bo pamiętasz rzut Chrisa Jenkinsa? Możesz trochę nie pamiętać, ale Chris Jenkins wygrał w Villanowie mistrzostwo NCAA rzutem równo z syreną. Nieprawdopodobna, tak. Niepowtarzalna sytuacja. To była pierwsza dogrywka w historii Super Bowl. Największy comeback w historii Super Bowl z 25 punktów. Jeden z największych comebacków w historii NFL. Musiałbym zobaczyć, czy ktoś zdążył w tak krótkim czasie wrócić. W playoffach nie. W playoffach nikt nie wrócił z takiej straty. Tak? Dobrze mówię? Ktoś wczoraj w komentarzach dał link, że to było 93-0, gdy przegrywało się 19 punktami, gdy prowadziło się 19 punktami w playoffach, to było się 93-0. Tak, nikt nie wrócił w historii playoffów NFL z takich strat. I do tego jeszcze dochodzi końcówka meczu u nas dużo mniej popularnej ligi, ale w Stanach bardzo popularnej ligi akademickiej. Ligi futbolu, gdzie Clemson wygrało touchdownem w ostatnich sekundach z Alabamą, tak, która była faworytem. Mamy ten powrót Caps, mamy ten powrót Patriots, mamy powrót Cavaliers, jeszcze Donald Trump, któremu w sondażach nikt nie dawał szans na zwycięstwo, wygrywa wybory. Co za rok?
NHL tylko się zdaje się nie popisało.
No nie wiem, co się wydarzyło w NHL, jakoś śledzisz, ja nawet, nie mam pojęcia.
Nawet nie jestem w stanie powiedzieć, kto wygrał.
A ten sezon, to nie jest tak, że ten sezon jeszcze trwa? Ja nie wiem.
Nie, ale ja mówię o poprzednim.
Aha. One trwają tak zimowo, te sezony, tak? Zimowo, jesienno, wiosenno? Chyba tak.
Nie, mniej więcej się kończą, kończą się tak samo mniej więcej jak ten. Pamiętasz, tam jest różnica między NBA, a tym jest jakieś 3 tygodnie.
Proszę, tak późno grają ciepło, już oni grają. No. NBA. Od czasu, gdy rozmawialiśmy ostatni raz, policzyłem dzisiaj na potrzeb flesza, z rozegranych zostało 33 mecze. Już patrzę. 33 mecze.
Karimek. Mały Karimek.
Oglądałem mecz Paula Pierce'a, pożegnalny w Bostonie.
Ojej, jak było smutno. Ojej, jak dobrze, że trafił. Ojej, jak całował, jak łukał. Ojej.
I powiem ci, że nie jesteś nawet blisko poziomu hejtowania Paula Pierce'a, gdybyś chciał to robić jako fan.
Ja nie hejtuję Paula Pierce'a.
Miałem tutaj w domu kogoś, kto wciąż nie może przeżyć 2008 roku i porażki w finale NBA i Wilchera. Boże, jak ona nie może przeżyć tego, że Paul Pierce wtedy pokonał Kobiego. Czego ja się nasłuchałem 2 dni temu o Paulu Pierce'ie i czego słucham przez cały sezon, gdy Paul Pierce jest pokazywany. Ona ogląda Clippers dużo.
Ale nienawidzi Pierce'a.
Nienawidzi Pierce'a. A dlaczego on siedzi? Czemu siedzi na ławce? Ja mówię siedzi, bo jest za stary. No to jak jest za stary, to niech nie gra, wiesz.
No właśnie.
Nie znosi, do teraz nie może odpuścić. Pamiętają kibice Lakers. Ja się strasznie cieszę. Bardzo się cieszę z tego powodu.
Nie wiem, Maciek, przypomnij mi proszę, bo ja chyba ten prime Paula Pierce'a gdzieś mnie minął.
No żeby ci nie minął, żeby ci prime Karla Antonego Townsa nie minął, mój drogi. Widziałem taki dosyć odważny tweet, bo powiedziałeś, że pierwszy raz widziałeś Minnesotę w tym sezonie.
No tak.
Tak będziesz podchodził do rzeczy, to ci minie wiele prime'ów. Ja wiem, że Minnesota jest w innym czasie, ale to wiesz, spokojnie. No. Masz program traci przez to, gdy przyznajesz się do takich rzeczy.
Wiem. No, robię to. nie rób tego.
Nie rób tego,
chciałem zapytać, czy Polpiec był kiedyś top 10?
Tak, był. W tamtym roku był top 10. Był przez wiele lat top 10. No, myślę, że przez 5 lat był. Znaczy, wiesz, ciężko powiedzieć, bo Boston był na przykład sezon wcześniej słaby, więc ciężko było mówić, że jest w top 10. Natomiast był top 10 na takiej zasadzie, jak Anthony Davis teraz jest w top 10. DeMarcus Cousins w top 10, no. Zresztą to nie było tak, że Boston byli słabi, bo pamiętasz, że oni szybko na początku kariery Paula Pierce'a zrobili finały konferencji niespodziewanie w 2002 roku. Antoine Walker, Paul Pierce. I byli niedaleko, żeby wygrać z Nets. Tamte czasy. Wiele osób nie oglądało. Potem byli w playoffach chyba w czwartym roku, tak? Seria, jeśli dobrze pamiętam, przeciwko komu miał taki wielki rzut, to raszował go w twarz i potem trafił nad nim. To był rzut playoffowy, zapomniałem. To nie Miami? Nie pamiętam. W każdym razie w tamtym roku, na koniec finałów NBA, Paul Pierce mówił, że jest najlepszym graczem na świecie. I my się wtedy z niego śmialiśmy, bo nie miał racji, nie był najlepszym graczem na świecie, ale mógł tak o sobie pomyśleć, był tak wysoko. I wtedy był jednym z 10 graczy NBA spokojnie. Kevin Garnett był, on był, dwóch było w Bostonie. Więc tak, ja pamiętam Pierce'a jako takiego ciężko dupnego gościa, ale atletycznego gościa, silnego gościa, którym oprócz tego, że wiesz, miał rzut i tą grę tyłem do kosza, przodem do kosza na pół dystansie, to jeszcze potrafił penetrować, wchodzić pod kosz, zabierać ludzi, kreować akcje inne. Był takim wingmanem two-way, bo był też obrońcą, dobrym obrońcą. Przez długi czas Pierce był w stanie grać z LeBronem. Był w stanie kryć LeBrona. Nie musiałeś wysyłać innego obrońcy na LeBrona, bo Pierce był w stanie go kryć. Czy dobrze, czy źle. Dawał radę sobie z LeBronem. Nie musiałeś ustawiać kogoś innego na LeBrona. Potem te czasy minęły w 2011 roku. Nawet już w 2010 zaczęły mijać, ale jeszcze w tym okresie 2008-2009-2007 był w stanie kryć LeBrona. Więc był graczem, który był liderem punktowym i też krył najlepszego gracza rywali. I to jest niesamowite dla mnie, że to było 10 lat temu. Jest nieprawdopodobne, jak ten czas leci. Nieprawdopodobne.
Słuchaj, a gdybyś miał Paula Pierce'a upozycjonować jako gracza Celtics, to co, numer 3? Numer 4?
Zastanówmy się. Tak?
Numer 5 może nawet.
Bo domyślam się, że Lord Isaiah Thomas nie wyprzedził jeszcze Billa Russella.
Jest blisko, walczy, ale to jeszcze nie jest ten moment.
Minął już Larry'ego Birda, w sensie ludzie się nie zorientowali nawet, jak Isaiah stał się lepszym graczem niż Larry Bird.
Nie, no tak. Nie przesadzajmy.
Zupełnie poważnie.
No ja myślę, dla że... ciebie, no ja mówię dla ciebie, no. For you.
No dla mnie Larry, potem Russell w tej kolejności, mimo tego, że Bill ma więcej pierścieni, Larry był lepszym graczem. Znaczy, no to można się zawsze... Dyskusja, jakkolwiek. Dobrze, dla mnie Larry, potem Bill Russell i potem idąc dalej...
Kevin McHale? Ja miał w sumie 3 sezony.
Nie. On miał właśnie za krótki był prawie McHale'a. Na pewno nie Paris. Bob Cousy,
no
tak?
Dobrze.
Ale to są czasy dawno temu, Bob Cousy.
Hawliczek?
Hawliczek, nie?
Hawliczek.
Więc to jest kwestia tego, że masz Hawliczka wyżej, czy Cousy'ego wyżej niż Pierce'a.
No tak, ale to jest nieporównywalne, bo nigdy nie widziałeś meczu Hawliczka. Znaczy ja mówię o takim dość... Hawliczek, ty też rozmawiam o Hawliczku, to Hawliczek steals the ball, no.
Jeszcze raz?
Hawliczek steals the ball, to jest wszystko, co ja potrafię powiedzieć o Hawliczku.
Tak, i to jest takie trochę, wiesz, underrated to, co powiedziałeś, że są mecze Hawliczka do zobaczenia, jak on przekroczył 30 i grał w latach 70. Pamiętasz? Już włączyłem? Dobrze. Są mecze Hawliczka do zobaczenia z lat 70., gdy on już był po 30 i Celtics wtedy dwukrotnie zdobyli jeszcze mistrzostwo z nim jako liderem w zasadzie. Wtedy. Więc jest trochę tego Hawliczka w kolorze, tak? Ale to nie jest jakiś gracz powalający wtedy. I ja myślę, że Pierce jest przed Hawliczkiem. Dla kibiców Bostonu też tak może być, bo nie pamiętają Hawliczka i pamiętają za to, że Pierce był czas, gdy Pierce mógł się obrócić na pięcie i podziękować Celtics. Zaczekanie na to, aż Danny Ainge zbuduje zespół. Zbudował.
Zbudował.
Chwilę.
No trochę to trwało jednak.
Ale to jest niesamowite, jak oglądałem go i pomyślałem sobie, że to 10 lat minęło już od 9 lat, tak? Minęło od tamtego sezonu. 9,5 roku od tego, gdy tamten zespół został zebrany razem, Celtics. To jest niesamowite. 9,5 roku. Wow. 10 lat Paula Pierce'a, w zasadzie takiego jeszcze w prime i wychodzącego z prime oglądaliśmy. Przez ostatnie 10
lat. No, nie, ostatnie 3 lata to już taka, wiesz, to już takie dożynanie. No.
Pamiętasz, 3 lata temu wiosną miał jeszcze ten moment w serii Waszyngtonu z Atlantą, gdy był klacz i wygrywał mecze i mówił o tym, że wygra mecze, gdy grał ostatni swój sezon w Waszyngtonie. To się skończyło na końcu porażką, gdy powiedział, pamiętasz, to był który mecz, jak powiedział, że krzyknął, że tu będzie game winner, że to będzie series winner, że to będzie koniec serii, Miami chyba, tak, chyba spudłował i Atlanta potem jakoś wygrała, Horford miał tą dobitkę, to był mecz numer 6, 4, 5, nie pamiętam. W pewnym momencie się obróciła ta seria, jak Paul Pierce powiedział, że to będzie series winner, nie było punktów i Atlanta wygrała potem wszystko do końca. Wall był kontuzjowany. Inna rzecz.
Na koniec trzeba być zbyt pewnym siebie.
No dobrze. Mieliśmy dziś w nocy, a propos Johna Walla, największy mecz w karierze Johna Walla w sezonie regularnym. On tak mówił przed tym meczem, że to będzie najważniejszy mecz dla niego.
No chyba był dla Bradley'a Billa.
Widziałeś, co wujek zrobił?
Wujek jest niesamowity.
Wujek Kyrie, wujek LeBron.
Wujek LeBron jest po prostu na to kosmika.
Niesamowite, że on cały czas gra. W sensie gra. On powinien sobie wolne zrobić. Grają nim bardzo dużo. To cały czas trwa.
Za dużo.
To już przestało być tematem. No. Kiedy to się w końcu skończy? Kiedy będzie odpoczynek dla LeBrona? Nie wiem. Kiedy?
Kiedy?
Twoi Knicks widziałem fantastycznie.
No. Do zakopania.
Przegrać z Lakers. Zaraz zakopiemy jakiś zespół.
Musimy ze 3 zespoły zakopać, bo trzeba trochę przyspieszyć z tym kopaniem.
Miami Heat się odkopują.
Spokojnie.
Zaczynam się bać. Tak jak jeszcze tydzień temu Łukasz Sosnowski nas się pytał na Twitterze, czy się nie boimy. Ja napisałem, że nie. To teraz się trochę zaczynam bać. Ale spokojnie. Dobrze. Spokojnie. 11 zwycięstw z rzędu. Indiana wygrała 7 meczów z rzędu.
Super.
Miles Turner jest coraz lepszy. Po cichu. Mamy plotki. Sam Amick z USA Today, tak?
Mhm.
Czekaj.
Zawsze mylę Amika i Amico. Wiem, że ty jednego nie poważasz, a drugiego uważasz za idiotę. Więc który jest który?
Poczekaj, muszę poprawić literówkę, bo zrzuciłem wszystko na Alvina Gentry'ego. Nawet to, że Toronto jest słabe. Poczekaj. A propos, pamiętasz, jak ci powiedziałem, że Boston będzie lepszy niż Toronto, jak ty mówisz, że Toronto będzie lepszy niż Boston?
Ja cię chciałem cię odszczekać.
Dziękuję.
Mogę?
Proszę.
Odszczekaj. Boston jest świetny. Boston jest naprawdę niezły. Boston jest naprawdę niezły.
Avery Bradley nie gra jeszcze, będą jeszcze lepsi.
Ja wiem, ale znaczy ten spokój, znaczy to, jak oni prowadzą piłkę, jak rzucają za trzy, jak ten, to ja się nie spodziewałem. Obejrzałem mecz z Clippers, rzeczywiście Stan Bond był w ogóle fenomenalny, bo nie rzucili, nie, 50 razy rzucili za 3, 49.
Rekord klubu oddanych rzutów za 3, 30 rzutów za 3 oddali do połowy.
A potem ile było w sumie, 50?
Chyba się skończyło na 47, czy gdzieś w tej okolicy. Widziałem 47 statystyka, to chyba jeszcze nie był nawet koniec meczu. Tak, przy takim spacingu, jak oni grają, to miał. Cudowne.
Nie, naprawdę, ten spacing wygląda super. Ja byłem pod gigantycznym wrażeniem.
Dobrze, już news sobie tutaj tylko poprawię.
Nadal uważam, że tam nie ma gracza, oprócz Lorda Kaczorka.
Nie rozumiem z tym Kaczorkiem.
On wygląda jak ten Kaczorek, jak krzywe nóżki, ma tą pupkę taką wypiętą i taki dziubek z ust. No, nie ma takiego, jakbyś mu założył taką czapkę marynarską, to będzie być Donald.
Wiesz co, ja wiem, myślałem o tym przez chwilę, tylko że mam zajęty ten pseudonim dla Tyrona Lu. Tyron Lu jest Kaczorem. On nawet tak jeszcze z twarzy wygląda jak Kaczor. Więc ja nie mogę używać Kaczora, Lord Kaczor, ale jest to ciekawe, też rozumiem taki hejt trochę z Nowego Jorku dla postaci z twojej strony.
Nie, pieszczotliwe.
Pieszczotliwe,
tak. Tak jak mocarna mysz.
No.
Lord Kaczorek. No. 52 razy rzucili.
I to nie wyglądało dziwnie nawet, jak oni oddawali te rzuty za trzy. Nie, że forsowali, nie. Że presowali.
Ja mam typ, mam early typ. Mogę mieć early tip? Jaylen Brown będzie bardzo dobry.
Emmett Brown?
Jaylen
Brown. Oby był dobry. Miał dobry mecz solidny mecz, bez przesady. Jest dosyć średni w tym
sezonie. Nie, ale wiesz co, ta jego łatwość takiego do wchodzenia na kosz mi się bardzo podoba.
No tak, ale musisz pamiętać, że musisz rzucać w tej NBA. Po wchodzeniu pod kosz będziemy rozmawiać do czasu, aż się nie dowiemy, że ten gość nie potrafi rzucać. Chociaż on nie rzuca tak źle, tylko mało rzuca, no nie wiem, ale no, tak.
Mało rzuca, ale moim zdaniem, ja mam mówić, moje skojarzenie to jest taki mini wersja Hardena.
Mi się kojarzy z moim zmarłym kolegą Radkiem Orzełkiem z twarzy. Harden, tak? Penetrację. Jest silny tak. Bardzo, widziałeś, jak jest umięśniony. Tak. Tak, ma ten drive na kosz. Żeby kończył lepiej akcję przy obręczu, byłoby lepiej i fajniej. Trochę brakuje tego feelu. Ale fajnie, że gra. Dobrze,
fajnie,
że gra.
Dla niego minuty.
Gordon Hayward zostanie zebrany z free agency i nie będzie grał. Avery Bradley wróci, nie będzie grał. Nie do końca wiem, co Boston myśli z tymi wszystkimi wyborami w drafcie. Gdzie jest Boston? Ja się zastanawiam, gdzie jest Boston? W którym roku jest Boston?
Przesłuchałem Pikle. No i tam rzeczywiście każdy z tych zespołów na górze ma problem. Polegający na tym, że najlepszego gracza na pozycji 1-3 masz już w zespole. Mówię tutaj o Bostonie, no bo czy robisz konkurencję, sztuczną konkurencję dla Isaiah Thomasa, czy pozwolisz, żeby Isaiah Thomas odszedł po tym sezonie, po przyszłym sezonie.
A propos kaczorków, Markel Fultz też ma trochę taką budowę kaczorka. Jeszcze, tak
kaczorka?
Jak powiedziałeś, to taki chłopak staje tył bardzo.
Będzie Doug Brothers.
Doug Bros.
Doug Bros.
No tak, masz Lakers.
Masz Lakers, gdzie masz trochę ten sam problem. To i trzeci zespół. No trzeci zespół to chyba Phoenix. No to też, nie wiesz, odpuszczasz Bledsoe. Szkoda, bo po tych fenomenalnych meczach Bledsoe, tak powiedzmy, słuchaj, Eryku.
No. Robi się gęsto na tej pozycji w NBA.
No gęsto, no.
Nie ma gdzie jest mało zespołów, które Knicks oczywiście potrzebują jedynki.
Potrzebują, zwłaszcza, że tak widzę. Znaczy o Knicks oczywiście zrobimy sobie taką małą palemkę za chwilę. To jest temat niekończący się. A to możemy już w tej chwili zrobić, że wygląda na to, że oni odpuszczą tego Rose'a.
No to jest zaskoczenie dla ciebie?
No tak.
Oni potrzebują rozgrywającego, nie kolejnego rzucającego obrońcy.
Ja wiem, ale tak wszystko to wygląda, jeżeli to idzie w tę stronę, że oni go puszczą.
Znaczy, słusznie, że tam wiesz. No, nie od początku powinni byli to zrobić, tylko wiesz, muszą mieć jakieś...
Ja nie wiem, czy słusznie, bo oddali Bruka Lopeza za niego, znaczy Robina Lopeza, więc nie wiem,
Robin Lopez to w ogóle miało sens. Z Cristiano Felicio minuty przegrywa w Chicago, więc... Teraz Felicio nie.
Nie wiem, no ja bym chyba jednak wolał mieć Robina Lopeza, a nie mieć Noah, wiesz?
Ale mówimy teraz o Derricku Rose'ie. Czy podpisujesz Derricka Rose'a na 20 milionów dolarów przez
kolejne
lata?
Nie, podpisuję.
To jest,
no. Nie, ja na pewno nie podpisuję, ale wydaje mi się, że organizacja już jest psychicznie gotowa na to, żeby tego nie zrobić, bo Derrick Rose zaczął się denerwować. Nie? Czy jakby zaczął sugerować, że on może nie być elementem przebudowy. Da! Ty moronie! Nie, przy tym kursie, gdzie chcesz się pozbyć Carmelo, to na pewno nie ma miejsca dla Derricka Rose'a.
Tak, nie powinni grać kimś, to
jest. Mnie się podoba dramatycznie.
Piłkę młodym. Zobacz, że najważniejsza rzecz, nie ma chemii między nim a Porzingisem.
Nie bardzo jest chemia, rzeczywiście. No wiesz, jeżeli stawiasz Porzingisa na numer jeden, no to obstawiasz go graczami, z którymi on się gdzieś tam dobrze czuje na boisku. A faktycznie to chyba nie jest Derrick Rose. Ciekawe, ile jest. Możesz spojrzeć, ile asyst miał Derrick Rose do Porzingisa w tym sezonie?
Trochę za dużo zajmie czasu, ale tych asyst nie byłoby dużo.
No właśnie. No. Mi się okazało, że Porzingis ma więcej asyst do Rose'a.
Rose jest sneaky dobrym graczem do tankowania, gdyby Knicks chcieli to uskuteczniać w przyszłym sezonie, więc może krótki kontrakt byłby jako takim...
Nie, ale on nie może pójść. No. On nie może pójść na krótki kontrakt. On no pójdzie nam gdzieś.
Nie będziesz się rozwijał. No. Ale wiesz, to też spokojnie z tym zobaczymy, kto mu da długi kontrakt.
A właśnie, no to jest zupełnie inne pytanie. Moim zdaniem jego czeka bardzo taka, wiesz, refleksja smutna. No. Jeśli on dostanie 20 milionów dolarów za sezon, to ja się wypisuję z tej zabawy. No to Sacramento?
No właśnie, niestety Sacramento zawsze jest na końcu.
Ja wiem, na końcu zawsze jest Sacramento. Kiedy już nie ma nic, jest Sacramento. Tak.
Kiedy straciłeś już kompletnie jakąkolwiek nadzieję.
Biorąc pod uwagę, że w Sacramento brakuje gracza, znaczy Mike Conley, Ty Lawson, no wydaje mi się, że Rose jest jednak jeszcze trochę wyżej od nich.
Od kogo?
Od Lawsona i Conleya. No mówię Conleya, Collinsa.
Od Collisona?
Collisona.
No, myślę, że jest graczem na tym samym poziomie co Collison.
Zgadam, no okej, no.
Atlanta, Schroeder, Boston zajęty, nie, Charlotte, nie. Kemba, Chicago. Zawsze może wrócić do Chicago.
Nie ma tam powrotu. Tam nie ma powrotu.
Nie ma powrotu do Chicago?
Nie. Po tym, co powiedział Krause, to tam nie ma powrotu.
Cleveland nie będzie miało pieniędzy, no też nie. Po co im?
Nie, ale też po co.
Dallas.
Dallas za Derona Williamsa.
Yogi Ferrell jest w Dallas teraz. Więc...
Yogi Fer! Miś Yogi jest niesamowity.
Denver, no...
Nie, jak Denver? No gdzie Denver? Co on by tam robił? Przepraszam bardzo.
Grał na poziomie Emanuela Mudieja. Ale nie, dobrze. Detroit? Nie. Golden State? Nie. Houston? Nie. Indiana? Nie. Lakers? Nie. Clippers? Nie. Memphis? Nie. Miami? Nie. Milwaukee? Nie. Minnesota? Nie. Pelicans? Może Pelicans? Drew Holiday będzie wolnym agentem. Może odejść. Może Pelicans. Knicks. Być może Knicks, tak. Oklahoma nie. Orlando nie. Filadelfia. Oj, proszę nie. Proszę nie. To by było, ale to było najgorsze. To by było najgorsze. Jak oni by wzięli gościa, który za trzy nie rzuca i nie jest rozgrywającym i gra na rozgrywającym. No, to by było najgorsze, jakby zrobił to Colangelo. Colangelo może to zrobić. Zaczynam się obawiać o Derricka Rose'a w Filadelfii. Derrick Rose jako część procesu. Naprawdę, teraz się boję tego.
To by było straszne.
Prawie się popłakałem. Utah może... Nie, Utah nie. Gdzie Derrick Rose w Utah? No mało nie, no Utah jest.
Nie, za mądrze. Wiesz co, to zaczyna coraz bardziej przypominać, wiesz... Chimki.
Sam...
Nie, może się okazać, że nie ma nic dla Derricka Rose.
Tak, no... Nie, no i...
Ja moim zdaniem w tym kurzym muszku, w tej kolibrzej czaszce zaczyna powoli tak dochodzić, wiesz, takie światło, że może nie być dobrze, że to granie na tym MVP 2008 to tak już jest, wiesz, to już tak trochę, już tak, taka śnieć już osiadła na tej plakietce. To może nie być dużych pieniążków. Szczerze mówiąc, jak ci nikt się nie postawią, nie położą, to tak się nie bardzo jest kto. No.
Nie będę płakał, jeśli okaże się, że nie będę mógł oglądać Derricka Rose'a w League Passie. Nie lubię go oglądać. To nie jest hating z mojej strony, po prostu nie lubię patrzeć
na niego. Ale z drugiej strony jest nieprawdopodobna walka Brandona Jenningsa o pozostanie w Knicks.
A jego lubię, Jenningsa lubię.
Nie, daj spokój.
Lubię Jenningsa za to, że przynajmniej zalicza jakieś asysty i na przykład ma ich z łatwością 10 w meczu. Z łatwością. I to nie są jakieś wielkie podania. Za to go lubię. I mu zależy. Też mam wrażenie, że mu zależy na zespole i zespołowości. Derrick Rose myśli o własnej dupie i swoim synu, który ma wielkie brwi, wygląda jakby miał 10 lat, albo 15, albo 20 lat. Jego syn jest starszy mentalnie niż Derrick Rose. Nie, no, tak, wolę Jenningsa z tych dwóch perspektyw, że Jennings ma chociaż to, co powinien mieć rozgrywający. W sensie, lubię podawać piłkę i myślę o zespole. Te dwie rzeczy. Rose to tych dwóch rzeczy nie ma. Nie myśli o zespole, myśli o swoich pieniądzach. Lub o tym, o Boże, mogłem jednak to deal zasponsorować i nie miałbym tylu problemów. I myśli o tym, jak zdobywać punkty i penetrować do kosza. Bardzo fajnie, że penetruje do kosza. Bardzo dobrze ogląda. Są ligi takich, które premiują penetrowanie do kosza i zdobywanie punktów po nich. Na przykład Liga 3x3. Myślę, że startująca premiuje coś takiego. Nie chcę hejtować Derricka Rose'a, ale to robię. Wiesz co, mój drogi? Plotki. New Orleans... Alvin Gentry powinien zostać zwolniony. Dobrze. New Orleans Pelicans...
Znowu?
Tak, ale już koniec tego, nie mogę. No, koniec. Nie chcę się denerwować na początku tygodnia. New Orleans Pelicans starają wzmocnić się pod koszem i prowadzą zaawansowane rozmowy z Philadelphia 76ers dotyczące pozyskania Jalila Okafora.
O!
Doniósł jako pierwszy sam Amik z USA Today, nie Amiko. Obie strony ciągle pracują nad możliwym scenariuszem wymiany. Ligowe źródła twierdzą, że literówki w krótkich newsach, Marek. Ligowe źródła twierdzą,
polecimy ci po premii.
A nie, scenariusz, przepraszam, scenariusz, dobrze. Przepraszam, Marek, wszystko dobrze. Ligowe źródła twierdzą, że jeden z nich zakłada odesłanie przez Pelicans przyszłościowego pierwszorundowego wyboru w drafcie. Mówi się o tym z 2018 roku i Alexisa Ajęsy. Ajęsa. Niewykluczone, że w wymianę za 21-letniego środkowego zostałby włączony również rozgrywający drużyny z Nowego Orleanu Drew Holiday. Władze 76ers doszukują się co najmniej jednego pierwszorundowego wyboru w drafcie za Okafora, na którego postawili z numerem trzecim piku, pikiem draftu 2015.
Ale to za, przepraszam bardzo, powrót Drew Holiday'a do Philadelphia.
Oh yeah! Tym bardziej, że Holiday jest bardzo dobrym fitem do Bena Simmonsa. Powiem, że chyba nie wiem, czy nie najlepszym z najlepszych fitów, jakie są w NBA do Bena Simmonsa. Bo Holiday nie radzi sobie sam jako rozgrywający kreator wszystkiego na obwodzie. On potrzebuje jeszcze kogoś obok. A Simmons potrzebuje kogoś, kto będzie rzucał i bronił. I Holiday może to robić. Jest jednym z najlepszych obrońców na swojej pozycji i ma dobry rzut. Trafia 37-38% ze 3. Więc
a Ben Simmons to jest ktoś?
Ja nie wiem, czy Ben Simmons będzie dobrym graczem w tym sezonie, czy w ogóle w pierwszym sezonie debiutanckim. Tego nie wiem. Tylko gdybym był managementem, to otoczyłbym Bena Simmonsa drugim takim gościem, taki wiesz, który by z kieszeni wyskakiwał i z kieszeni Bena Simmonsa wyskakiwał taki gość i strzelał z rewolweru. Taki wiesz, taki mały wiesz gość. I Drew Holiday byłby dobry. Tutaj
mały z pistolecikiem to jest tutaj.
On byłby pistolecikiem. W sensie Drew, jesteś pistolecikiem.
Ja mam taki mały pistolecik. Dla mnie pana zabić to jak splunąć. No.
No, nie wiem o co chodzi Pelicans zupełnie w tym momencie. Po co im Okafor?
Nie, no to nie myślisz, że to byłoby złe rozwiązanie grać z Boma?
Ale za... nie wiem. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie grać z dwoma. Davis jest liderem NBA w punktach zdobywanych po pick and rollu. I to zdecydowanie. 7 punktów w meczu zdobywa po samym pick and rollu Anthony Davis. I to są akcje pick and pop i do kosza. Ma cały, teraz jak gra jako center od początku tego roku, ma całe wolne pole 3 sekund dla siebie, żeby operować. I on może być jeszcze lepszy tutaj. Może się rozwinąć, że jeden na jeden, jak jest kozacki. Ale bardzo dobrym obrońcą jest. W końcu się stał. Okafor zapchałby mu to miejsce w ataku. W obronie z kolei Okafor nie byłby pomocą. Ktoś musiałby kryć czwórki. Pewnie byłby to Okafor, a nie Davis. Davis
no tak, to... ale też nie bardzo rozumiem, dlaczego Philadelphia chciałaby oddawać Orlean, co zasadem powinien być lepszy. No więc pierwszy pik to będą gdzieś tak pierwsza piętnastka. No. Znaczy co, oddają gościa, którego wybrali z dwójką za numer 15?
No i jak mogą być w ostatniej dziesiątce? W sensie Turner jest straszną kaszaną. Okafor wcale ich nie poprawi. Nie,
powtórz to jeszcze raz.
Gentry jest kaszaną. Skończył się razem ze Steve'em Nashem. Ja myślałem, że będzie lepszy, ale to było 3 lata temu. Zawsze będziemy to powtarzać. 10 lat to teraz, jak ja będę mówił o Alvinie Gentry, to będziesz chciał, żebym ja powtarzał, że ja kiedyś myślałem, że Alvin Gentry będzie dobry. Nie.
Nie, no pamiętam, że się prawie rzuciliśmy słuchawką kiedyś na
no, tak było. I rzucimy się jeszcze raz, jeśli jeszcze raz to powtórzysz, mój drogi. Nie, powinien zostać dobrze zwolniony, gdyby wiesz, bo tak bardzo by mi zależało, żeby udowodnić ci, że ja miałem rację, to bym tego nie mówił otwarcie, ale mnie to szczerze
nie, no,
G obchodzi.
Marek, ja się nie upieram.
Rozumiem. W każdym razie powinien zostać zwolniony i oni nie będą lepsi, nie, mogą nie być nawet, to może nie być pik 11-15 miejsce, tylko i tak będzie dolna dziesiątka. Nawet gdyby go pozyskali, ale... przepraszam cię, jeśli mieliby oddać Holiday'a, ale mieliby Holiday'a oddać też tej wymiany.
Nie, no nie mogą oddać Holiday'a.
Znaczy oni boją się, że stracą Holiday'a i powinni się bać, że stracą Holiday'a. Oni się generalnie powinni bać, tylko że tam się nie ma kto bać w tej organizacji. Mhm. Ja na końcu sobie myślę, czy... Tak sobie na końcu myślę, to tak a propos LeBrona denerwującego się 2 tygodnie temu, płaczącego w szatni... I tak sobie myślę o Pelicans, bo mi przeszkadza w Pelicans to, i myślę, że kibicom Pelicans też to przeszkadza, że tam nie ma, tam nawet, tak jak w Chicago, Gar Forman potrafił chociaż wyjść i 2 minuty mówić do mediów tydzień temu. To tam nikt, kurwa, nie wyjdzie i nie będzie rozmawiał z mediami, nikt nie bierze odpowiedzialności za tę drużynę. To właściciel prawda, jest właścicielem futbolowym, już mówiłem o tym miliard razy, Tom Benson jest właścicielem New Orleans Saints przede wszystkim, Mickey Loomis, jego prawa ręka, ostatnio powiedział, pisałem o tym, że on to nawet nie wszystkie mecze ogląda w tym sezonie. A Mickey Loomis jest też zatrudniony jako gość, który jest nad Delem Dempsem w Pelicans. Tak. I potem jest Del Demps, który jest, no, nie wiem co chce zrobić do końca. Danny Ferry, który trochę mu próbuje pomóc. Alvin Gentry, ja nie wiem, who cares w Nowym Orleanie. I teraz jak sobie myślę o tym, posłuchaj mnie teraz. Jak sobie myślę o tym, czy ja mam być, czy kibice Pelicans i my mamy się denerwować, że nikt nikomu nie zależy w Nowym Orleanie, to przypomnij sobie, jak Pelicans zostali. Jak Pelicans zostali Pelicans. Jak poprzedni właściciel nie mógł sprzedać klubu, jak NBA przejęła ten klub, bo nikt nie chciał go kupić. I w końcu Tom Benson łaskawie kupił go za ile? To było 330 milionów dolarów, grosze.
Tak.
Łaskawie kupił to go Tom Benson. Ja myślę, że to może nie jest problem Nowego Orleanu, tylko problem NBA, że klub jest w Nowym Orleanie. With all due respect dla samego miejsca, które tak z kilkuset tysięcy kilometrów kocham. Może nie powinien być tam klub NBA, jeśli nie ma tam kogoś, komu zależy na tym klubie. I dlatego jest mi tak żal już od tego pierwszego meczu, pamiętasz, pisałem we Flashu, bo mi tak okropnie żal już w pierwszym meczu Anthony'ego Davisa rzucającego 50 punktów, robiącego 25 zbiórek w przegranym meczu, że tam po prostu no, nie ma... No, to nawet ludzi brakuje no, na trybunach. I ty... Nikomu nie zależy, on tam się po prostu kończy. Jeszcze, wiesz co, w tym pieprzonym Sacramento jeszcze czuć, że ludziom zależy chociaż. Może są głupi, ale im zależy, a tam nie zależy, wiesz. Tam przynajmniej gdzieś zależy ludziom na czym, żeby coś zrobić, tak. A tam nie. No. Jeszcze mecz gwiazd mają teraz. Przepraszam. Oglądam tę drużynę, po prostu jest mi żal, smutek mnie ogarnia, gdy patrzę na Nowy Orlean i mam sobie o nich ogólnie pomyśleć. No dobrze. Nie wiem. Dobrze, no. Jakkolwiek. To plotki. Widziałem, że Woj pisał o tym. Na Twitterze. Miał jakieś jeszcze doniesienia. Mój drogi, mieliśmy kogoś, musimy kogoś zakopać dzisiaj.
Musimy zakopać. Tam.
Proponuję przejść do tego.
Musimy zakopać chyba ze 2-3 zespoły.
Umówmy się, że zakupmy jeden zespół może. Starczy nam czasu do kwietnia na zakopanie wszystkich. Najwyżej przyspieszymy na końcu.
No dobrze. Twoja propozycja. Wschód czy zachód?
Wiesz co, popatrzmy, przypomnijmy słuchaczom i nam też, kogo zakopaliśmy już.
Zakopaliśmy, zaczęliśmy od Brooklynu.
Inspekcja przyszła wtorek po przypomnieniu o dywanie. Dziękuję, wezmę to pod uwagę. Brooklyn został zakopany. Filadelfia została zakopana. Czy nie?
Nie, Filadelfii nie zakopaliśmy jeszcze.
No, to mamy rozwiązanie.
Myślisz?
No tak, od czasu, gdy napisałem, że to bez sensu, że wygrywają mecze, nie wygrywają meczów. Przeczytali.
Zakopaliśmy Lakers.
Kibice 76ers, którzy pisaliście do mnie w poście, we Flashu, że a, jak fajnie, że 76ers wygrywają, że tak jakbym ja nie rozumiał, o co chodzi. Come back to me. Nie wygrali 76ers meczu od tego.
No ale Joel Embiid nie gra.
No mówiłem, że bez sensem jest wygrywanie meczów z Joelem Embiidem. Bez Joela Embiida. Że jest bez sensem wygrywanie meczów bez Joela Embiida. Nie wygrali żadnego, więc...
No ale co się dzieje z Joelem?
A czy wiesz, czy on jest tak niezdrowy, żeby nie móc grać, czy po prostu nie chce o nim grać, żeby nie wygrywać meczów?
O kurczę.
No, jest flara od tankowania. Pod przykrywką tego, że musimy o niego dbać i tyle, wiesz.
No tak, no ale jak on ma się rozwijać i ten, jak nie czuje parkietu.
On
nie
już i tak jest top ten graczem ligi. Wystarczy tego.
Spokojnie. O cholera.
W minutach, które gra, jest top ten graczem ligi. W minutach, które gra. Nie wiem, jakby wyglądało to, gdyby grał 36 minut, czy jest w stanie grać 36 minut, więc jak najbardziej chyba nie można powiedzieć o nim, że jest top ten graczem ligi, bo nie gra tyle, ile najlepsi gracze ligi grają, więc to jest trochę innego. To tak jak Rudy Gobert był kozacki w 300 minut, które zagrał w swoim pierwszym sezonie NBA. Na takiej zasadzie, tylko Embiid ma więcej tych minut. No to nie jest też taki przedział minut, żebyśmy mogli go tak oceniać. Nie, no nie potrafię o nim powiedzieć top ten, gdyby grał więcej. Natomiast minuta, który gra, jego wartość, to kim jest? Tak, jak najbardziej. No, tylko, że to jest mało. W każdym razie.
Kogo myśmy zakopali jeszcze? Nowy Orlean zakopaliśmy?
Phoenix.
Phoenix zakopaliśmy, to pamiętam. A Nowy Orlean zakopaliśmy?
Zakopaliśmy.
Tak. A Sacramento zakopaliśmy? Nie. Sacramento
za Kalawina zakopiemy? No, że sam zakopał, nie gra.
Tak, moim zdaniem ja mam trzy typy dzisiaj.
No ja mam Orlando jeden zakopaliśmy. Łatwy. Filadelfię zakopmy. Przegrali 4 mecze z rzędu, mają straty, mój Boże, 5,5 meczu do Detroit. Potem jeszcze za Detroit jest Charlotte, jeszcze jest Milwaukee, gdzie Middleton wraca. Miami, który ma run, jakkolwiek nawet Miami nie musimy wymieniać. Philadelphia traci 5,5 meczu do 8 miejsca w playoffach do Detroit i jeszcze musiałaby wyprzedzić Charlotte, jeszcze musiałaby wyprzedzić Milwaukee, żeby wejść do playoffów. Embiid nie będzie grał więcej niż 25 minut. Może kogoś sprowadzą w lutym i to jest to ryzyko, tak? Że sprowadzą na przykład Drew Holiday'a, tak? I będą lepsi i spróbują zagrać jeszcze o playoffy w tym sezonie. O to chodzi? To jest ta...
Nie, ja się chyba, tego chyba się już nie boję.
Jaka jest alternatywa? Miami, nasze kochane Miami. Knicks zakopaliśmy?
Nie, jeszcze zastanawiam, czy Knicks nie zakopali. A dobrze, zakopę Filadelfię.
Orlando nie zakopaliśmy?
Też, do zakopania.
Na zachodzie nie zakopaliśmy Minnesoty, Nowego Orlando, wszystkich zespołów. Dallas zakopaliśmy? Nie, nie zakopaliśmy Dallas, nie?
Nie.
Dobrze,
nie.
Że nie zakopaliśmy Dallas, bo to jest strasznie dziwne. Filadelfia. Zakopmy Filadelfię.
Dobrze, zakopujemy Filadelfię.
Ale z uśmiechem, ja tak kopię.
Tak, nie, takim optymizmem. No. Nie, ja jestem ciekaw tylko, czy Ben Simmons rzeczywiście wróci w tym sezonie, czy już raczej zostawią go na ligę letnią i będą spokojnie go przygotowywali. Ile meczów rozegra Joel Embiid? No i pytanie jest takie na przyszłość, jakby oni potrzebują rozgrywającego z pierwszej takiej, wiesz, z pierwszego rozdania. No, jeśli uda im się trafić, no co oni będą? Tak na razie to są co? Piąty, szósty wybór, tak?
Tak, w tym momencie mają wybór numer 4 nawet.
To jest akurat poza tą pierwszą trójką, no.
Tak,
o której myślimy, no.
Tak. Jest jeszcze ta szansa, że jako, że drużyny nad nimi mają rozgrywających, jest szansa dla 76ers, no, o czym pisano, żeby...
Można nie wziąć Fulca?
Wychylić się wyżej. No jeśli masz Isaiah Thomasa, możesz nie brać Fulca. Jeśli masz Russella, możesz też nie brać Fulca. Wiesz, o co chodzi, że już mają rozgrywających. O tym mówiliśmy. Filadelfia może się teoretycznie wychylić, bo jeden z wyższych pików, oddając Noela i swój pik. Przypuśćmy, teraz jest czwarta, Filadelfia oddaje czwarty pik Nerlensa Noela i bierze pierwszy albo drugi pik. Jeśli się zgadza Boston, jeśli się zgadza Lakers, to mogą mieć Denisa Smitha.
No, odpuszczasz Amira Johnsona i bierzesz Noela. Ja wchodzę. Chociażkolwiek, jeśli się na mnie Johnson, to dobry gracz. No. Robisz taki deal?
Tak, oczywiście. Amir Johnson mnie nie interesuje. Interesuje mnie tylko kontrakt, żeby to pasowało. On ma opcję na przyszły sezon.
Nie, ale w sensie nie, że robisz ten i nie przedłużasz Amira Johnsona, zostawiasz Amira Johnsona. Czy on ma opcję?
Walić Amira Johnsona, nie będę się przejmował Amirem Johnsonem. Tak, okay. Jasne. Dealuję go, tak. Zresztą nawet chyba nie potrzebujesz, żeby ten deal zrobić. Jego Noel ma mniejszy kontrakt, Johnson ma większy, ma niegwarantowany kontrakt, czy opcję Amir.
Nie,
jakoś gdzieś tam. Filadelfia poza tym... Boston ma cap space w tym momencie, więc jesteś w stanie zrobić ten deal w czerwcu. No, takie ogólne takie założenie. Czy ja bym zrobił ten deal, gdybym był Bostonem? Nie wiem. Więc ja nie mówię, że od razu, żebym się zgodził na ten deal. Bo jeśli faktycznie będę miał pierwszy wybór w draftie, będę miał do wyboru Fulca i Smitha i propozycję 76ers, czwarty pick i Noel, to będę się jeszcze mimo wszystko zastanawiał.
Nie, bo jemu się kończy kontrakt, przecież Ami robi w tym sezonie.
Wiesz co, on ma chyba niegwarantowany kontrakt na przyszły sezon.
Mhm. No nie, w sensie, że wiesz, możesz zrobić ten deal i zostawiasz, masz wtedy Nerlensa Noela na relatywnie niskim kontrakcie. Bo on też pewnie te dwa sezony jeszcze ma, wiecie, albo sezon na tym kontrakcie.
Wróćmy do 76ers, pomyślmy o tych w kategoriach 76ers. Mi się podoba jako fit praktycznie... I Fultz, i Smith. Ball mi się nie podoba jako fit do Filadelfii. Tak, bo on też ma problemy rzutowe.
Daron Fox.
Też nie, bo on nie umie rzucać, więc on mi się nie podoba jako
fit. Wiem. No dobrze, a jak weźmiesz Monka, weźmiesz dwójkę?
Monk jest okej, okay, bo dwójka to też jest... Zresztą, mój drogi, tam jest tylko Embiid. No. Ja wiem, że tam jest dużo ludzi, którzy gra nieźle w tym sezonie, ale no... Sorry. Więc Monk też byłby okej, okay, aczkolwiek chyba chciałbym naprawdę rozgrywającego, żeby nie płacić za niego. Bo to będzie chyba niefajne, jeśli 76ers wyrzucą się z wielkich pieniędzy, żeby płacić za rozgrywającego. Jest opcja, że Kyle Lowry mógłby wrócić do Filadelfii i być przywódcą procesu. Kyle Lowry jest w Filadelfii, no ale to musiałby odejść z Toronto. Toronto da mu maksimum. Czy Filadelfia da mu maksimum?
Nie dawał.
Drew Holiday jako... gość obok Simonsa, okej, okay, tylko że z drugiej strony, no jeśli Holiday sobie krzyknie pieniądze typu 30 milionów dolarów maksymalnego kontraktu, albo 30 milionów dla niego to jest, tak? Więc jeśli takie pieniądze będzie chciał Drew Holiday, to może nie. wiesz, po co płacić tak dużo, będąc w tym momencie. W tym momencie to jest jeszcze moment dla Filadelfii, gdzie oni mogą korzystać z tego, że mają, że mniej płacą za kontrakty. Mhm. Przejmować jakieś umowy, robić to, co Hinkie robił jeszcze, ale po drodze też dodawać graczy. W drafcie fajnie by było właśnie wybrać kogoś, więc... Na czwartym miejscu mogą mieć dostępnych Tatuma, Josha Jacksona i ja nie wiem, czy to są dobre fity. Na pewno nie wiem, czy dobrym fitem jest Jackson do Philly. Chociaż on jest tak fajnym graczem, że on chyba wszędzie może być dobrym fitem. Ale to też, to są potencjalne problemy rzutowe Josha Jacksona w NBA obok Simmonsa. Ta sama pozycja, pozycja numer 3.
Ta sama pozycja trochę.
Tatum jest trójko-czwórka, ale Simmons jest trójko-czwórką i przy okazji rozgrywającym potencjalnym. No, najfajniej by było dodać kogoś takiego jak Fultz, jak Dennis Smith i próbować pogodzić jakoś ten kreacjonizm tych ludzi, bo ja bym dodał obrońcę. Tego, który z nich jest tak myśląc, myśląc zero-jedynkowo. Który z nich jest lepszym obrońcą w NBA, Fultz czy Smith? Nie potrafię powiedzieć, który. Chyba Fultz, bo jest większy, ale Smith jest zadziorą, jest takim małym Chrisem Paulem w obronie. Nie jest tak dobry, ale robi po 3 style w meczu. I potrafi usiąść nisko i kryć ludzi, jakich chce kryć. Jak bardzo chce kryć, to kryje. Podchodzi im pod gardło. Ten jest takim graczem, to jest bardzo dobrym graczem. Ale Fultz z kolei ma warunki fizyczne. Ja bym chciał obrońcę na tej pozycji, myślę. Obrońca i rozgrywającego.
Bol nie jest obrońcą 6-6?
Tak, ale Bol może mieć kłopoty rzutowe. On bardzo potrzebuje piłki, bo on nie jest strzelcem, więc on ma sens, gdy ma piłkę. I Simmons też jest takim gościem. Nie jest strzelcem i ma sens, gdy ma piłkę. Trochę kłóciłyby się ich pozycje. Spacing byłby problemem dla Embiida, to że oni nie dają spacingu. Fultz i Smith rzucają. Który z nich jest lepszym obrońcą, tego biorę. Mniej więcej tak. Nie wiem, który z nich będzie lepszy. Nie wiem. Nie potrafię powiedzieć. Obaj są bardzo dobrzy. Tylko Fultz gra w zespole, który jest tak słaby, że jest ciężko czasem powiedzieć, jak on jest dobry.
No tak, no, słyszałem, że może nie zagrać w turnieju.
Na pewno nie zagra, to już jest ten. Zespół Lonzo Balla wygrał kilka dni temu z Washingtonem, czyli zespołem Fultza, 107-66. Więc...
Nie rozumiem, ale to nie masz wrażenia, że trochę ta dobra gra Fultza jest jakby podpompowana tym, że nie gra z wielkimi rywalami?
Pac-12 to dobra konferencja teraz. Ma rywali.
Przypominam Dante Exuma, przypominam...
Ale nie, to nie jest tak, bo ma w swojej konferencji ma Arizonę, która jest w top 10, ma UCLA, które było na pierwszym miejscu nawet w tym sezonie przez moment, ma USC, to też jest dobry zespół rankowany, ma Oregon, który jest piąty teraz w rankingu, ma dobrych. Pac-12 to jest bardzo dobra konferencja teraz, ona była gorsza. Więc to nie jest zła konferencja. On gra przeciwko dobrym zespołom, tylko gra ze słabymi ludźmi wokół siebie. Ciężko powiedzieć, wiesz. No, ciężko się patrzy na te mecze, może to o to chodzi. No, jeśli ktoś ewaluuje, Danny Ainge ostatnio był, oglądał go w zeszłym tygodniu, widziałem. Na trybunach siedział sobie Danny. Isaiah Thomas wtedy lordził na jakieś straszne mecze w czwartej kwarcie, w środę. To było wszystko. No nie wiem, tam w Filadelfii potrzebna jest,
aczkolwiek ten przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych gra bardzo dobrze. Jest drugim najlepszym graczem tego zespołu. McConnell.
Smacznego ja. Jestem strasznie głodny. Przepraszam. Będę jadł. Nie będę jadł w podcaście. Przepraszam. Jestem strasznie głodny. Muszę coś zjeść. Ale można też powiedzieć, że Ersan Ilyasova jest drugim najlepszym graczem tego zespołu.
Niestety.
Więc wiesz, no na końcu nie wiem, czy tam jest jeszcze jakiś starter. Może Covington?
Nie wiem, Saric też rozczarowuje. No już troszkę rozczarowuje.
No tak, troszkę. Może Noel jest starterem, a ja nawet nie wiem, czy Noel jest starterem w NBA teraz, w tych czasach, taki gość jak Noel. Więc ja też nie wiem, czy Noel ma taką wartość dużą, gdy się go będzie dealowało z pikiem. Znaczy sporą, no,
jak go ustawisz, no tak spróbujesz z niego zrobić DeAndre Jordana, to jest okej. Okay.
No, tylko właśnie się zastanawiam, ile jeszcze zostało czasów NBA, gdzie ludzie tacy jak DeAndre Jordan będą bardzo dobrymi centrami w NBA.
Siła, dynamizm, przebojowość, to no się zawsze sprzeda.
Małe umiejętności techniczne gry w ataku, gdy wiesz, dochodzą...
No, wystarczy, że mu się tam podlobuje się gościa, no.
No tak, no, ale nie musisz go kryć, gdy biega na obwodzie lub gdy stawia zasłony. No, jak zetnie, to tak. No. Jak mu podasz piłkę, to niewiele zrobi. No. Ja wiem, o co chodzi, tak, dobrze, wiem. Tylko, że mam wrażenie, że ta era trochę przemija tych takich rolujących ludzi typowych, że teraz jak będą, jeśli będą dochodzić ludzie, którzy będą z pozycji numer 5 potrafili coś zrobić, albo będziesz grał czwórkami na piątce, no nie wiem. Zobaczymy. No. Ale no, Boston chyba byłby dobrym fitem, Noel, obok Horforda.
Horford, nie, no fajnie, mnie się podoba ta para. Mhm. Fajnie wyglądałby w zielonym stroju.
Tu mam małe wątpliwości. Natury estetycznej. No dobrze, zakupujemy Filadelfię. Co jeszcze możemy powiedzieć o 76ers? Nie wygrywajcie meczu 76ers w tym sezonie.
No tak, ale nie róbcie to. No. No jest potencjał na przyszłość, no ogromny. Naprawdę jestem ciekaw Simonsa. Jestem ciekaw 36 minut Embida. No.
Ja nie kupuję Simonsa jako gracza NBA nie od startu. I ja chyba jestem bardziej sceptyczny niż ty. Ty mówisz, że
może chciałbym zobaczyć, że miał potencjał, ale nie wiem, czy dzisiaj jest miejsce dla ludzi, którzy nie umieją rzucać.
No i o to się martwię właśnie. I Simons jest dosyć niesamowity w tym, jak on po prostu nie będzie rzucał, bo nie. W lidze letniej taki mecz, gdzie pierwszy rzut, grając cały mecz praktycznie, bez kilku minut, pierwszy rzut spoza pola 3 sekund oddawał chyba na 3 minuty przed końcem. On gra nawet nie próbując rzucać. No więc nie wiem. Nie wiem,
ale są tacy, którzy twierdzą, że LeBron też nie umie rzucać, więc wiesz.
Tak. Zwłaszcza o deskę w ostatnich sekundach w najważniejszym meczu kariery Jana Walla.
Coś takiego. No, to.
No nie wiem. Rozgrywający talent. Generalnie talent w tej drużynie. Ktoś, kto potrafi rzucać za trzy. Tak, jak ale... najwięcej ludzi, którzy potrafią rzucać za trzy.
No, wiesz co, tam może brakuje trochę takich weteranów, tam, takich z prawdziwego zdarzenia.
To też fajnie by było dodać nie, do tego zespołu, żeby nie był za młody. Trzeba uważać na szatnie. Na to, jakiego gracza dobrać teraz do Embida i Simonsa z tego draftu, jaki charakter. Nie wiem, jest mi ciężko powiedzieć, nie jestem w szatniach, w szatni Filadelfii, ani w szatni Waszyngtonu, ani w szatni NC State. Nie wiem, który z nich będzie, czy Fultz, czy... Znaczy wiesz, no, oni nie będą mieli tego wyboru na końcu chyba, więc to jest kwestia dealowania. No, może jeszcze uda im się spaść, to też nie jest, wiesz, to też nie jest, mój drogi, jeszcze wykluczone, bo Filadelfia ma, w ogóle nie jest wykluczone. Filadelfia ma 2 zwycięstwa więcej niż Phoenix, którzy są na drugim miejscu od końca.
Ale moim zdaniem już wchodzimy w ten moment sezonu, kiedy zaczynamy jakby pilnować, żeby nie wygrywać, wiesz? Mm-hmm. Dzisiaj moim zdaniem Phoenix miało Orlean na widelcu.
Mm-hmm. I grali PJ'em Tuckerem i Jaredem Dudleyem na 4-5 za długo w tym meczu.
Przecież tam było w pęcie, bo ile? 101-96 było na 2 minuty do końca, czy minutę do końca?
Tak, i przegrali 0-10 ten mecz na końcu.
Tak? No, koncertowo.
Tak. Za długo trzymał Earl Watson to ustawienie Dudley Tucker. Wpuścił chyba starterów, to było
ale za długo specjalnie, czy za długo, wiesz?
Ja widziałem, jak oni grali tak nisko, im to zupełnie nie szło. Nie patrzyłem w liczby, czy to działa. Tucker krył Anthony'ego Davisa, fizycznie może wytrzymać, a Dudley po prostu grał i wydaje mi się, że za długo grał nimi. Wcześniej, gdyby chciał... Znaczy to też, wiesz, szło, bo prowadzili 5, więc to nie tak, że to było źle. No ja, ciężko powiedzieć. Nie wiem, nie mam, wiesz, ja nie mam wrażenia, że Suns... może poza tym meczem, nie mam takiego wrażenia, że Suns specjalnie przegrywają, ale też inna rzecz, Marquis Chris gra. Chris gra lepiej, tak? Ale grał przez pół sezonu, będąc jednym z najgorszych graczy w NBA. Przez pierwszą połowę sezonu, pierwsze 40 meczów. I może jakby im zależało na tym, żeby wygrywać, to graliby kimś innym niż Marquisem Chrisem. Może to. I może to był przejaw tankowania.
No wiesz, no może ale wiesz, no, oni stawiają twardo na młodych, no.
Mm-hmm. No nie grają o playoffy, no.
Nie grają.
Nie grali, nie...
Nie grali, nie oszukiwali, nie mówili, że grają o playoffy. No, uczciwe było.
No dobrze. Coś mamy jeszcze a propos Filadelfii?
Chyba nie.
No mówię, ja potrzebuję graczy do tej drużyny cały czas. No. Mam tak. Jednego, chcę zobaczyć, czy Simmons będzie drugim.
No i trzeci jest potrzebny.
Jeszcze jakiś talent wokół. Oni grają naprawdę fajnie w 2017 roku, ale no mówię, no nie zachłysnąłbym się tym, kim są ci zawodnicy. Bo przypomnę, że w listopadzie, w grudniu potrafili wyglądać absolutnie fatalnie. I to praktycznie większość z nich. Fajny gracz, którego ma Filadelfia na ławce, to jest czwarty center Richon Holmes. On jak gra, to gra dobrze. On powinien być
graczem. No, Richon Holmes bardzo fajny, bardzo
powinien fajny mieć gracz. Minuty w jakiejś drużynie, być z ławki wchodzić. Więc może jeśli wyrzucą Okafora i Noela, uda im się ich zdealować, to może Holmes będzie naturalnym backupem dla Embiida. Albo może zdealują Holmesa, pozyskają coś za to. Nie wiem, jakkolwiek. Jest jeszcze ten Timothée Luwawu-Cabarrot.
Bardzo fajny chłopak.
On mi się
trochę... taki mecz miał 5-5, widziałem go.
On mi się trochę z Kosmą kojarzy z twarzy. Pozdro Kosma. Nie wiem, jakoś tak patrzę
Kosma,
na niego, myślę Kosma.
Kosma, serio. Jesteś.
Kojarzy
jesteś,
mi się z Kosmą.
Jesteś Luwawu, jesteś francuski.
Ty się nie kojarzysz z żadnym koszykarzem NBA.
Ja?
No, bo tak jest dużo koszykarzy, którzy mi się kojarzą z znajomymi. Mhm. I dla ciebie szukam jakiegoś gracza i nie wiem, Mark Pope już nie gra. Nie, żartuję, nie mogę znaleźć. Dobrze, na pewno coś się znajdzie. Vince Carter trochę, jesteś trochę Vince. Wszystkiego najlepszego. No dobrze, mój drogi.
Dobrze, słyszymy się jutro.
Jutro sprawdzimy jakieś newsy.
A, no wiesz, najważniejszy news jest, że wreszcie wielki generalny menadżer Cleveland Cavaliers przemówił LeBron James, mówiąc, że informacja o tym, że chce się wymienić Lowa za Melo jest trash.
No właśnie, masz rację. To jest chyba najważniejsza informacja. Czyli co, że Franka Izola się nie zna? Bo to jest raport Franka Izoli oryginalny.
Tak.
I straszało raport Franka Izoli. No nie wiem, po której stronie
nie, po tych linijkach, które dzisiaj miał Love, to szkoda byłoby się wymienić.
Jesteś po stronie Izoli czy LeBron?
Jestem po stronie LeBrona.
Ja jestem po stronie Izoli. Trzymaj się.
Cześć. Cześć.